Cześć wszystkim, z tej strony Paweł Krastacz. Mam niesamowitą przyjemność poprowadzić kolejną z rozmów z osobą nominowaną w edycji 2024 plebiscytu Kubek dla Wykładowcy i ponownie cieszę się, że jest to osoba, której wykształcenie i zainteresowania i poniekąd też sama nasza struktura, biologia jest nam bardzo bliska, a gościem dzisiejszej rozmowy jest po raz kolejny przedstawicielka Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, oczywiście we Wrocławiu, psycholożka, graficzka, copywriterka, webdesignerka, ekspertka z zakresu psychologii w biznesie, psychometrii i metodologii badań naukowych, dr Beata Rajba. Dzień dobry.
Dzień dobry i od razu chciałabym bardzo przeprosić osobę, która mnie nominowała, bo myślę, że ma syndrom sztokholmski, bo w ostatnim semestrze miałam zajęcia ze statystyki i obawiam się, że tak ją straumatyzowałam, że mnie nominowała.
No właśnie, psychologia, statystyka to często jest groźne połączenie.
To często jest konieczne połączenie, dlatego że bez tego połączenia nie ma absolutnie możliwości sprawdzenia, czy coś działa, czy nie. A tych metod, takich parametod jest bardzo dużo. Na przykład jest taka metoda, która polega na odwirowaniu pacjenta, czyli na przykład patrzymy panu w oczy, pan myśli o problemie i ja później robię i tak panem zakręcam. I proszę zobaczyć, pan się od razu uśmiecha, już pan został uleczony. No właśnie.
Radio lepsze.
Ale weryfikacji statystycznej to niestety... Nie sprosta.
Więc jak według pani mimo wszystko niezależnie studenci, studentki zweryfikowali panią jako osobę godną zaufania, bo to jest chyba kluczowe w byciu dobrą wykładowczynią?
Nie mam zielonego pojęcia. Ja osobiście mam takie poczucie, że staram się możliwie ułatwić im to nauczenie się statystyki czy psychometrii. To jest równie nudne, dlatego że sama będąc studentką uważałam, że to są dwa najbardziej niepotrzebne i najgorsze, najbardziej nielubiane przedmioty. Później je dostałam, nie wiem czy za karę, czy takie zarządzanie losu, natomiast staram się po prostu, żeby było w miarę ciekawie. Chociaż i tak są tacy, co zasypiają. W zeszłym roku uśpiłam 7 osób. Nie budziłam.
I to nie było weterynaryjne uśpienie.
Nie. To było naukowe uśpienie. Tak jest. Obudzili się jak najbardziej. Nie było eutanazji.
Oczywiście. Tutaj dementujemy takie pogłoski. A jak z pani ścieżką, która zaprowadziła w obecne miejsce na uczelni, też była to ciekawa historia?
Ma pan pół godziny czasu, jak rozumiem. No więc zaczęło się od tego, że nie zdałam na medycynę, bo gdybym zdała, to w tej chwili popylałabym w fartuszku i białym i starała się nie uśmiercić pacjentów. W związku z tym z braku lepszego pomysłu na siebie poszłam na romanistykę. Okazało się, zostałam nauczycielką, ale okazało się, że nie lubię dzieci. W związku z tym zrobiłam doktorat. Ten doktorat też błędy młodości kolejne zrobiłam z literatury XVIII-wiecznej, możliwie zakurzonej, francuski. Nikt tego nie czyta, ja poczytałam. Zrobiłam doktorat i zostałam asystentką rektora. Zaczęłam pracować z marketingiem, współpracować z marketingiem. Bardzo mi się spodobało, w związku z tym założyłam własną agencję reklamową. Nauczyłam się grafiki, nauczyłam się copywritingu i tak to poszło do momentu, aż stwierdziłam, że może warto pójść na studia psychologiczne, żeby lisnąć więcej tej psychologii reklamy. Poszłam na studia, spodobała mi się kliniczna. W tej chwili mam własny gabinet. Właśnie zapisałam się do szkoły psychoterapii, więc to jeszcze nie koniec mojej drogi.
Także trzymamy kciuki.
Dziękuję.
I właśnie, ja lubię właśnie takie gry słowne. Jak stara się pani swoją pracą, swoją dydaktyczną karierą właśnie reklamować to, co mogą robić studenci, studentki po takim kierunku, kiedy mają z panią zajęcia?
Ja myślę, że oni sami to reklamują, to znaczy już w trakcie zajęć, w momencie kiedy dowiadują się, że nie muszą robić nudnych prezentacji, to jest takie uff, a kiedy okazuje się, że mogą zrobić tak naprawdę co chcą, dowolny projekt grupowy w małych grupkach, to okazuje się, że zaczynają się w to angażować, że to zaczyna być fun i robimy fantastyczne rzeczy. Na przykład zbadaliśmy, co ludzie sądzą o tatuażach, albo zbadaliśmy, jak smakuje ta sama czekolada z różnych papierków w różnych kolorach. Okazuje się, że smakuje zupełnie inaczej. Z brązowego będzie gorzka, z niebieskiego będzie mleczna.
Teraz się boję pytać, co nasza pomarańczowa barwa radiowa sugeruje.
A to też badaliśmy. Okazuje się, że jest to taki kolor witalności, także bardzo pozytywny.
No, czyli zakładam, że pasuje. Jak wiemy, psychologia daje mnóstwo możliwości i nie da się być ekspertem od wszystkiego. Ale w pani przypadku jest jednak ta konkretna ścieżka, ten biznes, ta reklama, te kwestie powiedzmy autoprezentacyjne. Co ważnego warto przekazać osobom, które kończą ten kierunek?
Przede wszystkim nie dajcie się reklamie. To znaczy reklama manipuluje nami na 1000 różnych sposobów, przy czym te oczywiste najbardziej, jak na przykład reklama podprogowa, wcale nie działają. ale działają zupełnie inne sposoby i tak naprawdę nikt nie jest wolny od reklamy, nawet ja.
No cóż, w Radiu Luz dział promocji też jest prężnie działający i też tę rozmowę jak najbardziej pomaga nam rozmaicić, ale właśnie jak przejść od słów do czynów, bo i w odpowiedzi na pytanie o patencie i w tej rozmowie słyszę ciągle od pani to zapewnienie, że studenci biorą sprawę we własne ręce, więc o co tutaj chodzi?
Chodzi tak naprawdę o zabawę. W momencie, kiedy idziemy na studia, te studia powinny być zabawą i myślę, że pan to doskonale rozumie, że tak naprawdę to, co nas pcha do przodu, to jest to poczucie flow, to jest to, że dusza nam śpiewa, dlatego że robimy coś ważnego i fajnego.
A jakie fajne historie właśnie z osobami studiującymi może pani teraz nam przedstawić? Skąd się ta nominacja musiała wziąć, zakładam?
To znaczy, na pewno jest bardzo dużo śmiechu, na pewno jest bardzo dużo traktowania studentów poważnie. To znaczy, to są dorośli ludzie, którzy, jeżeli chcą spać u mnie na zajęciach, proszę bardzo, zajęcia są nagrywane. Jeżeli chcą się angażować, super, robimy to, wchodzimy w to. Staram się być dla nich dostępna i staram się też, żeby oni wynieśli z tych zajęć konkretną umiejętność, która po prostu im pomoże w życiu.
I nawet z samych materiałów uczelnianych, ja sam panią kojarzę, no bo oczywiście śledzę media wszelkich uczelni wrocławskich, że dużo też pani stara się nam przekazać o tym, jak startować w dorosłość zawodowo, czy też ogólnie jako personel. No, pani jest psycholożką, pani też ma pacjentów, pani naprawdę pomaga leczyć ludzi, także pewnie młodych dorosłych, więc co jest tutaj ważne w tej kwestii?
Przede wszystkim wszystko z waszym pokoleniem, okej, mówię waszym pokoleniem, bo ja jednak jestem troszkę starsza, natomiast z jednej strony jest tak, że obserwujemy mnóstwo stereotypów, opadki śniegu, słabi i tak dalej. Z drugiej strony jest tak, że faktycznie wśród studentów pierwszego roku 50%, 51% jest wypalonych. To jest tak, że oni wychodzą z liceum już wypaleni. Tak naprawdę ten system zrobił państwu krzywdę. Ale jednocześnie macie w sobie gigantyczny potencjał. Dlaczego? Dlatego, że idziecie poza tymi regułami, które my uznawaliśmy za jedynie słuszne. Mhm. I róbcie to dalej.
A jeśli miałaby pani spojrzeć na swoje przełomowe momenty, to coś przychodzi do głowy? Zwłaszcza w tej pracy akademickiej.
Moje przełomowe momenty to były tak naprawdę te momenty, kiedy przestałam się męczyć z literaturą zakurzoną, a zaczęłam robić to, co było dla mnie ciekawe. Czyli właśnie eksperymenty. Na zasadzie takiej, na przykład siostra zrobiła sobie tatuaż, ja się troszkę bałam. W związku z tym sprawdziłam, czy prawdziwy jest stereotyp, że osoby wytatuowane, to jest taki freudowski stereotyp, coś przykrywają, coś, czego się wstydzą. Okazało się, że oczywiście jest to głupota, że wcale się nie sprawdza. Jest jedna różnica. Nie wiem, czy pan ma tatuaż, ale osoby
nie
wytatuowane są bardziej odważne.
Ale ja właśnie bardzo lubię te osoby, które mają.
No tak, bo one są bardzo odważne.
Pewnie dlatego się przyciągamy wzajemnie.
Tak.
Jeśli oprócz całego, powiedzmy, pokolenia Z, najmłodszego i samych studentów, studentek, także same studia jako instytucja, jako jakiś schemat, system, jak w pani przypadku to może jednak powinno się trochę zmienić, na przykład w przypadku psychologii czy psychologii w biznesie.
Przede wszystkim, i myślę, że to jest problem wszystkich studiów, powinniśmy odejść od prac pisanych i prezentacji, dlatego że w tej chwili robi to czat. Yes,
tak,
dokładnie.
Zgodziłem się werbalnie aż w tym studiu. Niewerbalnie, podwójnie.
Tak jest. Robi to czat i tak naprawdę to nie ma sensu. Również takie testy wiedzy nie na myślenie nie mają sensu. To, co ma sens, to tak naprawdę uruchamianie kreatywności, to przygotowywanie ludzi do zawodu, uczenie ich w przypadku psychologii, jak rozmawiać z drugim człowiekiem. I to ma sens.
Mhm. Jak rozmawiają z panią studenci, studentki kierunku? Bo ciekawy jestem, czy tutaj też są może jakieś schematy, albo rzeczywiście zaskakujące może przykłady.
O, zaczyna się od samych nagłówków, od szanowna pani Beatko, kochana pani Beatko, szanowna pani procesor, aż do siema. Więc ja akceptuję wszystko i bardzo się cieszę ze wszystkiego. Ważne, że mówią.
Mhm. Ale to powinien być standard, że nieważne od kierunku, no wiadomo, mniej lub bardziej, ale trochę tego luzu jednak powinno być w wykładowcach, wykładowczyniach więcej?
Myślę, że to zależy od człowieka, że tak naprawdę to zależy od wykładowcy, jak on się dobrze czuje. Jeżeli dobrze się czuje w tej sztywnej hierarchii, niech w niej zostanie, bo inaczej będzie to sztuczne. Natomiast jeżeli czuje się w tym źle i kiedy mówią do niego pani doktor, to się ogląda do tyłu, kto za nim stoi, no to w tym momencie myślę, że warto troszeczkę odejść od tego luzu. Ja odchodzę.
Mhm. I jak teraz widzi pani może swoją przyszłość, czy jakieś plany w związku właśnie z tą karierą uczelnianą? No zakładam, że dzisiejsze zaproszenie nie pokrzyżuje tych planów, że nagle panią coraz więcej nadzieję. Osób rozpoznaje teraz.
Mam nadzieję, że nie pokrzyżuje. Faktycznie zmieniam w tej chwili uczelnię. Będę teraz pracować, nie wiem czy mogę powiedzieć w jakiej. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, więc troszkę inna uczelnia, ale też we Wrocławiu. Bo już po prostu przyszedł wiatr zmian i chciałam spróbować czegoś nowego. Więc będę tworzyć od nowa kierunek psychologia i to jest coś, co jest całkiem fajnym wyzwaniem.
A co jest właśnie wyzwaniem, takim najfajniejszym wyzwaniem?
Przede wszystkim stworzenie czegoś, co będzie ciekawe od pierwszego roku, co nie będzie ciągłym powtarzaniem o Freudzie, co będzie również pozbawione takiej pruderii. Ja na przykład na swoich studiach psychologicznych słowo penis usłyszałam raz w życiu w przypadku zazdrości o penisa u Freuda. W związku z tym to był temat tabu, a ja bym bardzo chciała, żeby takich tematów tabu nie było, dlatego że to jest normalna ludzka sprawa.
Tak, i to był bardzo dobry przykład, jak właśnie nie rozmawianie o tym, nie tylko w szkołach, ale ogólnie w rodzinach, w społeczeństwie pokutuje przyszłymi problemami, które wystarczyłoby czasem rozwiązać wcześniejszą edukacją.
Oczywiście, tym bardziej, że później przekłada się to na to, że Polacy nie rozmawiają o seksie.
A gdybyśmy mieli rozmawiać o tym, o całym naszym dobrostanie, o naszych relacjach, czy też o tym, kim jesteśmy, to korzystając jednak z tego, że rozmawiam z psycholożką, to gdyby pani miała teraz nam wszystkim w te 2-3 minuty przekazać coś, co pomoże nam być lepszymi sobą. To co by to było?
Zatrzymajcie się na te 2-3 minuty. Chłońcie to, co jest dookoła. Zastanówcie się, nie brnijcie naprzód i starajcie się nie żyć w przyszłości. Bo to jest, myślę, jedna z największych bolączek naszych czasów, że my wciąż żyjemy w planach, w przyszłości, w tym, co będzie za 10 lat. A umyka nam tu i teraz.
Czyli chyba damy taką pracę domową po wysłuchaniu. Chociaż prace domowe teraz wychodzą z mody i to też może powinno wyjść z mody.
No tej czat nie zrobi.
Właśnie. To może dajmy tutaj inspirację, inaczej mówiąc. Zatrzymajmy się rzeczywiście po tej rozmowie na chwilę. Już rzeczywiście podsumowując, co jednak samo to spotkanie, sama ta nominacja w pani jednak zrobiła, bo coś to jednak zrobiło.
Tak, tak naprawdę ta nominacja mnie wzruszyła jednocześnie, strasznie, ale też zawstydziła, bo mam takie poczucie, że to nie jest tak, że jestem kimś specjalnym i że robię coś szczególnego. Umówmy się, uczę statystyki, to jest najgorszy z możliwych przedmiotów.
A gdyby pani mogła teraz, korzystając z zaproszenia do kącika pozdrowień i dedykacji, skorzystać, to zapraszam. Bo ma pani taką okazję w końcu na antenie Radia Luz, nie byle jakiej.
To ja pozdrawiam wszystkich moich studentów, bo wszystkich lubię i nie ma takiego, który nie wywoływałby uśmiechu.
Naprawdę?
Tak.
No, przez to, że rzadko się tyle razy uśmiechałem w czasie rozmowy z kimś, tak chyba rzeczywiście musi być. I myślę, że ta nominacja rzeczywiście chyba jednak w sporej części może być tym uśmiechem jednak zawdzięczona. Trochę jednak rozwikłaśmy tę zagadkę, ale uśmiech już wiemy, że pomaga. I tak jak zwykle mówi teraz psychologia, kiedy rzeczy są wymagające poważnej dyskusji, to pamiętajmy o tym, nie bójmy się tych tematów tabu, ale ten uśmiech i luz, czyli znowu wychodzimy na ten pomarańcz, na tę witalność, jest jednak czymś bardzo fajnym, bardzo potrzebnym. Chciałbym bardzo podziękować, po pierwsze, że mamy przyjemność z taką dobrą po prostu i ciekawą personą rozmawiać i mam nadzieję, że też i w przyszłości z Radiem Luz również będzie pani w przyszłości po drodze.
Dziękuję na pewno.
A była to dr Beata Rajba, nominowana w tegorocznej edycji plebiscytu Kubek dla wykładowcy, obecnie Uniwersytet Dolnośląski DSW, skąd właśnie studenci, studentki panią pięknie nominacjami zgłosili. Pozdrawiamy również ich w imieniu Radia Luz. Do zobaczenia, do usłyszenia na antenie akademickiego Radia Luz.